Kapłan żyje dla ludzi świeckich. Ożywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa wiernych, tak bardzo uwydatnionego przez Sobór Watykański II, które polega na składaniu duchowej ofiary z życia, nadawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. Jednakże posługa kapłana ma inny charakter. Został on wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa, głowy, i by wprowadzał ludzi w nowe życie, zapoczątkowane przez Chrystusa, by czynił ich uczestnikami Jego tajemnic, słowa, przebaczenia, chleba życia, by jednoczył ich w Jego ciało, by pomagał ludziom tworzyć się od wewnątrz, pomagał im żyć i działać w wymiarze zbawczych Bożych zamierzeń. Słowem, nasza kapłańska tożsamość objawia się w twórczym rozwijaniu przyjętej od Jezusa Chrystusa miłości dusz. Święty Jan Paweł II z listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku.
Wielki Czwartek to dzień, kiedy nie tylko myślimy o Eucharystii, o sakramencie miłości, który zostawił nam Jezus, ale myślimy także o kapłanach, którzy są szafarzami świętych sakramentów.
Ksiądz Mateusz Puchała.
W naszym codziennym życiu, na drodze naszej wiary, spotykamy na pewno kapłanów, którym bardzo wiele zawdzięczamy. I myślę, że wiele powołań kapłańskich rodziło się dzięki kapłaństwu innych księży, a może ich codziennemu świadectwu życia. Dzisiaj, 14 kwietnia 2022 roku, mija pierwsza rocznica śmierci księdza kanonika Krzysztofa Neumanna, proboszcza parafii konkatedralnej pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Ja osobiście księdza kanonika Krzysztofa spotkałem już jako kleryk Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji. Bardzo dobrze pamiętam nasze pierwsze spotkanie, które bardzo mocno mnie urzekło i zapadło w mojej pamięci, a przede wszystkim w moim sercu. Ale zanim do tego spotkania doszło, wiele słyszałem na temat księdza Krzysztofa, który był wtedy proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Moi koledzy z seminarium opowiadali o swoim księdzu proboszczu. I słuchając tych opowieści, odnosiłem wrażenie, że ten kapłan jest rzeczywiście człowiekiem wyjątkowym. Może słuchając tych słów, na początku też nie dowierzałem. Wydawało mi się, że te słowa są wypowiedziane na wyrost, bo dobrze trzeba mówić o kapłanach, a szczególnie o swoim księdzu proboszczu. Ale to pierwsze spotkanie z księdzem kanonikiem Krzysztofem, które nie trwało tak naprawdę zbyt długo, było potwierdzeniem tego, że ksiądz Krzysztof jest rzeczywiście kapłanem, który pragnie służyć Panu Bogu, Kościołowi, a także drugiemu człowiekowi. Później w czasie formacji seminaryjnej nasze drogi gdzieś bardzo często się krzyżowały. I pamiętam, że tak sobie myślałem, że jeżeli zostanę księdzem, to chciałbym być takim księdzem jak ksiądz Krzysztof. Mnie bardzo mocno pociągała jego otwartość na drugiego człowieka, na tych wszystkich ludzi, którzy tworzyli wspólnotę parafialną. Ksiądz kanonik Krzysztof obok nikogo nie przechodził obojętnie. Każdy człowiek był dla niego bardzo ważny. Pamiętam też, że nie negował żadnej inicjatywy duszpasterskiej, która wychodziła oddolnie. Zawsze pozwalał, żeby ten pomysł, który rodzi się w sercach wiernych, mógł zrealizować się w jego parafii, w jego wspólnocie, czy to w parafii Matki Bożej Fatimskiej, czy później w parafii konkatedralnej. Ksiądz Krzysztof bardzo często powtarzał, że bardzo ważna jest współpraca z osobami świeckimi. Jak zapamiętałem księdza kanonika Krzysztofa Neumanna, jako człowieka, który spalał się dla Boga, dla Kościoła, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka. Ksiądz kanonik Krzysztof zawsze miał czas. Ksiądz kanonik Krzysztof zawsze miał czas. Ilekroć się do niego przyjechało, ilekroć się do niego telefonowało, nigdy nie dał wyczuć, że jest zajęty czymś innym, że musi dokończyć jakąś ważną sprawę i tak dalej. Liczył się dla niego ten konkretny człowiek, który przed nim stawał w danym momencie. Trudno na pewno teraz w kilku słowach opowiedzieć to, co zawdzięczam księdzu kanonikowi Krzysztofowi, ale czuję też taką wewnętrzną powinność, może to jest złe słowo, raczej pragnienie, żeby dzisiaj w tym dniu na antenie naszego radia wspomnieć właśnie jego, bo pomimo tego, że nasze drogi się stykały, później się rozchodziły, zapadł w mojej pamięci jako kapłan wyjątkowy. Bardzo się cieszę, że w ostatnim roku udało nam się współpracować także tutaj na szczeblu radiowym. Audycja, którą realizował wraz z kapłanami, których zapraszał do naszego studia, a ksiądz proboszcz powiedział, czyli kapłańskie pogaduchy o... No właśnie, taki był ksiądz Krzysztof. Kapłan, który do końca pozostał człowiekiem. Kapłan, który do końca był sobą. Kapłan, który zawsze pragnął być blisko drugiego człowieka. Nigdy nie wyczuwało się tego, że on stawia siebie wyżej, że jest księdzem proboszczem, że jest starszym kapłanem, że ma większe doświadczenie. Często, kiedy rozmawialiśmy na różne tematy związane z duszpasterstwem, zawsze potrafił też wysłuchać opinii kogoś innego, ale mówił: spójrz na to z nieco innej strony. Mam trochę większe doświadczenie. Może właśnie ten mój punkt patrzenia zmieni także twoją perspektywę i twój sposób podejścia do tego problemu. Niczego nie narzucał, ale dzielił się świadectwem swojego życia, dzielił się swoim doświadczeniem. Księże kanoniku Krzysztofie, nie ma cię już pośród nas, ale ciągle żyjesz w naszej pamięci, w naszych sercach. Tak wiele tobie zawdzięczamy i jesteśmy przekonani, że to dobro, to ziarno, które siałeś tutaj na ziemi, pełniąc kapłańską posługę, ono cały czas owocuje, ono cały czas przynosi błogosławione owoce. Stawiaj się za nami u Boga Ojca, w Jego Królestwie.
W moim życiu do tej pory pojawiło się 3 takich kapłanów, którzy wnieśli dobre wartości do mojego życia w wierze.
Wiktoria Zielińska.
2 pierwszych kapłanów, czyli ksiądz Marcin i ksiądz Arek, posługiwali w mojej parafii jako wikariusze. Bardzo dobrze ich wspominam. Organizowali różne wycieczki, na których nie tylko zwiedzałam nowe miejsca, ale również umacniałam swoją wiarę. Zawsze czułam wsparcie i wiedziałam, że mogę ich o wszystko zapytać. Ksiądz Arek posługiwał u nas, jak już byłam trochę starsza. Chodziłam wtedy do gimnazjum i zawsze co piątek mieliśmy wspólną mszę świętą. Właśnie z młodzieżą z gimnazjum. I nieważne, czy nas na tej mszy było 20 osób, czy 3 osoby, to właśnie zawsze ona się odbywała, mimo wszystko. I z czasem, kiedy nastały zmiany wikariuszy, te msze nie były kontynuowane, co dało mi odczuć, jak bardzo mi tych piątkowych mszy po prostu brakuje. kolejnym kapłanem, którego chciałabym wspomnieć, jest ksiądz Alek. Przeżyłam u niego, można powiedzieć, taką najpiękniejszą spowiedź, która bardzo podniosła mnie wtedy na duchu. Poznałam go na pielgrzymce na Jasną Górę. Miałam wtedy około chyba 16 lat. I no, pamiętam te chwile, jakby to było dzisiaj. Poznałam go właśnie w drodze na tę pielgrzymkę. On chyba właśnie wtedy tego wyjątkowego dnia dołączył do naszej grupy. I po całym dniu maszerowania mieliśmy wspólną kolację. I ja troszeczkę za późno przyszłam na tę kolację, już nie znalazłam sobie miejsca, żeby usiąść na stołówce, więc wyszłam po prostu na korytarz, tam sobie jadłam i piłam herbatę. No i właśnie podszedł wtedy do mnie ksiądz Alek, spojrzał się na mnie i zapytał się, czy chcę porozmawiać, czy potrzebuję rozmowy. I ja tak na samym początku niechętnie do tego podeszłam i powiedziałam, że nie, wszystko jest w porządku. No i on sobie poszedł. I za jakiś czas, za dosłownie chyba 5 minut wrócił i patrzy się na mnie i ponownie się pyta, czy chcę porozmawiać. No i ja tak wtedy pomyślałam, że no tak, potrzebuję bardzo tej rozmowy. No i się zgodziłam. Ciężko mi było podjąć tę decyzję. Wtedy byłam bardzo też zagubiona jakby w swojej wierze i no potrzebowałam rzeczywiście takiej rozmowy, ale no ciężko było mi się do tego przyznać. Lecz poczułam, że właśnie tutaj została jakby wyciągnięta taka pomocna dłoń w moją stronę i że warto się jej chwycić. Naprawdę to była bardzo, bardzo długa rozmowa i no i zarazem spowiedź, bo właśnie ta rozmowa była potraktowana jako taka spowiedź indywidualna. Dużo rzeczy wtedy zostało mi wyjaśnione i to w taki sposób, że nie odwróciłam się, ale stwierdziłam, że jednak ta wiara rzeczywiście jest mi bardzo potrzebna i że mimo wszystko, mimo wszystkich błędów, które na tamten czas popełniłam, i tak ksiądz ten pomógł mi dotrzeć do tego, że pomimo wszystko, pomimo różnych krzywd, które sobie samym wyrządzamy, to pomimo wszystko Bóg nas kocha i zawsze jest przy nas i właśnie stara się dawać nam takich dobrych aniołów, że tak powiem, na swojej drodze, którzy właśnie pomimo tego, że upadamy, chcą nam pomóc i tylko my po prostu musimy z tego sami umieć skorzystać. Także tych właśnie trzech księży wnieśli bardzo dużo do mojego życia i myślę, że dzięki nim jestem teraz osobą wierzącą, że wiem, jak bardzo potrzebuję tej wiary i że chcę ją nadal na swojej drodze odkrywać.
Księża, kapłani w moim życiu, powiedziałbym tak, temat rzeka. Wielu ich było, wielu jest i pewnie, jak Pan Bóg da, wielu będzie.
Tomasz Klimowicz.
Właściwie to długo nie zastanawiałem się nad tym, o którym czy o których kapłanach powiedzieć. Moje życie od początku związane było z parafią prowadzoną przez księży orionistów. Zatem powiem o orionistach, a księży diecezjalnych przy tej okazji przepraszam. Kapłan, o którym chciałbym powiedzieć, a który zmarł wiele lat temu, w roku 1990, to świętej pamięci ksiądz Józef Kołaciński. Życie tego kapłana związane było z Kaliszem już od roku 1957, kiedy został tu przez władze zakonne skierowany. Dwa lata później, w 1959, już jako proboszcz nowo powstałej parafii, rozpoczął ksiądz starania o budowę nowego kościoła, jaki miałem kontakt z księdzem Kołacińskim. W tamtym czasie proboszczem urzędującym był ksiądz Tadeusz Szeszko. Natomiast ksiądz Józef Kołaciński tym proboszczem był do roku 1981. Za zgodą swoich władz zakonnych pozostał w Kaliszu aż do śmierci. Był takim niepisanym proboszczem seniorem. Był
wielkim autorytetem, myślę, że wśród księży, ale przede wszystkim wśród wiernych parafii. Byłem bardzo młodym chłopakiem i zaraz po pierwszej komunii świętej zgłosiłem się do księży. Chciałbym zostać ministrantem i rzeczywiście tym ministrantem byłem, nawet nie chwaląc się, dość gorliwym, więc ten kontakt z kapłanami, z księdzem Józefem był bliski, prawie codzienny. No i ksiądz Józef któregoś dnia pierwszy raz nazwał mnie przyjacielem. Poczułem się bardzo dumny, taki wyróżniony, choć wiem, że to określenie przyjaciel ksiądz Kołaciński kierował nie tylko w moją stronę, ale na tamte czasy było to wyjątkowe. Taki młody chłopak i proboszcz, ten proboszcz ksiądz Kołaciński nazywa go swoim przyjacielem. Bardzo dobry człowiek, człowiek dobrego serca, z humorem, wprowadzający taką pozytywną atmosferę. No i też dbający do końca o świątynię. Pamiętam i to nieraz księdza Kołacińskiego, kiedy to nabierał w zakrystii w taki baniak wodę i sam szedł podlewać ogromne palmy, które ksiądz Kołaciński sprowadził z zagranicy. Sam podlewał, choć mogła to zrobić na przykład siostra zakrystianka. Bardzo mu zależało na tych palmach, z tego co pamiętam. Niestety już nie ma po nich śladu w prezbiterium. Ksiądz Kołaciński w mojej pamięci pozostał jako spowiednik. W tamtym czasie spowiadałem się tylko właśnie u księdza. Pytał mnie w czasie spowiedzi, czy może bardziej już po spowiedzi, o szkołę, jak w domu i tak dalej. Któregoś razu zapytał mnie, a był to wtedy czas przemian, katecheza powróciła do szkół, jak właśnie uczniowie przyjęli księży i siostry zakonne w szkole. To też takie zdarzenie, które zapadło mi w pamięć, że właśnie mnie o tak ważną, istotną rzecz ksiądz Kołaciński pyta. Nie pamiętam już zbyt wielu szczegółów, ale wiem, że ten kapłan wpłynął bardzo na moje młode jeszcze dziecięce życie, a tym zwieńczeniem jego pięknego życia na pewno było już pośmiertnie nadanie tytułu księdzu Józefowi Kołacińskiemu, tytułu osoby zasłużonej dla miasta Kalisza. Chciałbym jeszcze bardzo krótko wspomnieć tutaj innych z księży orionistów, których zapamiętałem i których wspominam. To na pewno również proboszcz naszej parafii w latach 1993-1997 świętej pamięci ksiądz Marian Kliś. Człowiek o bardzo dobrym kapłańskim sercu. Wielu kapłanów orionistów, których wspominam, ksiądz Karol Knera, ksiądz Jakub Sowa, też proboszcz, były proboszcz, ksiądz Eugeniusz Spalony, czy zmarły, no też niedawno, ksiądz Tadeusz Kwiatek. A żyjący kapłani, oczywiście, że są, też mają dobry wpływ na moje życie. Oby tak zostało, tego sobie i im życzę. I z serca pozdrawiam w ten Wielki Czwartek.
W pierwszych słowach chciałabym powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za Kościół, za kapłaństwo w tym węższym i w tym szerszym wymiarze, a to w jaki sposób się kształtuje moje myślenie o Kościele i moja wiara jest w dużej mierze powiązane z tym, jakich kapłanów spotkałam na tej mojej drodze wiary.
Maria Cieślak.
Pewnie mogłabym tu wymieniać wielu księży, którzy dołożyli jakąś cegiełkę do tego domu na skalę, ale nie mamy tyle czasu, więc powiem tylko o kilku kapłanach, którzy wywarli na mnie największy wpływ, czy wywierają na mnie największy wpływ do tej pory. Najpierw chciałabym wspomnieć o księdzu Macieju Królaku, który, kiedy byłam w liceum, głosił tam dla nas rekolekcje wielkopostne. Pamiętam, że to, co powiedział, słowa, które głosił, zrobiły na mnie tak piorunujące wrażenie, że zaczęłam świadomie wybierać Chrystusa. Ta moja wiara z takiej tradycyjnej wiary przemieniła się w taką świadomą wiarę. Do tej pory jestem wdzięczna księdzu Maciejowi za to, że stał się wtedy narzędziem w rękach Boga i dzięki niemu, no wiadomo, dzięki Bogu, ale Bóg działa przez ludzi, mogłam rozpocząć tę moją wielką przygodę, historię, mogłam zacząć być świadoma tego, jak Bóg działa w moim życiu. Tutaj przejdę tak skrótowo dalej. Ksiądz Leszek Szkopek, którego spotkałam w radiu, rozpoczynając tutaj swoją pracę, jest tym, który nauczył mnie miłości do Bożego Słowa, do Kościoła, nauczył mnie miłości do papieża, do jego nauczania, szacunku do tego nauczania, ale też w takim względzie czysto ludzkim. Ksiądz Leszek pokazał mi, jak ważna jest samodzielność i też odpowiedzialność. Odpowiedzialność za własne słowa, za własne czyny, odpowiedzialność za siebie samego, ale też za innych. Ksiądz Leszek jest też tym, który wielokrotnie mi pomagał na wielu płaszczyznach i za to jestem mu niezwykle wdzięczna. Byłoby niesprawiedliwym, gdybym tutaj nie wymieniła prezbiterów, którzy są związani z duchowością drogi neokatechumenalnej, która dla mnie również jest bardzo ważna. I chciałabym tu wymienić z wdzięcznością księdza Andrzeja Latonia, który wraz z ekipą osób świeckich głosił pierwsze katechezy, które usłyszałam w moim życiu, katechezy właśnie zapraszające na drogę neokatechumenalną. Także chciałabym tu wymienić księdza Roberta Pisule, który zawsze, kiedy głosi słowo, głosi je w mocy Ducha Świętego. Kiedy słyszę jego głoszenie, to wiem, że on mówi do mnie, a może dalej idźmy, że Bóg mówi do mnie. Konkretnie do mnie. Wiele razy w tym, co ksiądz Robert mówi podczas swoich homilii, nie tylko, słyszę głos Boga i słyszę prawdę o sobie, która może jest czasem trudna, ale na tym jakby się nie kończy. Słyszę też wtedy dobrą nowinę o zmartwychwstaniu, o tym, że jest ktoś, kto mnie kocha do końca ze wszystkimi moimi słabościami, moimi grzechami, we wszystkim tym, co nie potrafię sama zmienić, że on mi daje tą moc do tego, by kochać siebie i innych. I to jest zawsze dla mnie dobra wiadomość. Jestem też bardzo wdzięczna Bogu i księdzu Robertowi za to, że daje się tak prowadzić Duchowi Świętemu. Chcę też tutaj wyrazić swoją wdzięczność dla księdza Łukasza, ksiądz Łukasz Skoracki, którego także spotkałam po raz pierwszy tutaj w Radiu Rodzina, ale jest po prostu moim przyjacielem. I o księdzu Łukaszu mogłabym pewnie mówić długo, ale chciałabym podkreślić przede wszystkim, że ksiądz Łukasz potrafi się pochylić nad każdym człowiekiem z uwagą, z czułością. Mogłabym wymieniać wiele takich sytuacji, w których czułam jego wsparcie, jego pomoc, jego obecność. W każdym czasie Pan Bóg daje mi takiego kapłana, który jest mi potrzebny na dany czas właśnie. Teraz też tak jest, ale zdaję sobie sprawę, że wiele sytuacji, wiele spotkań, które mam, pozostanie i może powinno dzisiaj pozostać gdzieś tam ukryte w moim sercu i może przyjdzie też czas, aby takie kolejne świadectwo dać. Świadectwo o tym, jak ważne jest towarzyszenie księdza, który może być naprawdę przewodnikiem, towarzyszem, przyjacielem na tej drodze, którą Pan Bóg nam przygotował. Jeszcze raz chcę wyrazić swoją wdzięczność tym kapłanom, których wymieniłam, tym, których nie wymieniłam, a których dzisiaj otaczam modlitwą i za których błogosławię dzisiaj Boga.
Kapłanem, który silnie wpłynął na moje życie, który towarzyszył mojemu dzieciństwu i młodości, był ksiądz prałat Józef Sieradzan.
Paweł Pawlaczyk.
Ksiądz prałat Józef Sieradzan był bliskim przyjacielem moich dziadków. Mój świętej pamięci dziadek Wincenty zaraz po wojnie współpracował z młodym wikarym, księdzem Józefem Sieradzanem, który przyjechał do Kalisza właśnie po zakończeniu II wojny światowej. Potem ta przyjaźń mojego dziadka z księdzem Józefem Śradzanem przeniosła się na mojego ojca Wincentego. Od kiedy pamiętam, w naszym domu gościł ksiądz Józef Śradzan. Przychodził na imieniny ojca, przychodził na imieniny mojej mamy. Był również na mojej pierwszej komunii świętej. Zawsze w wytartej sutannie, zawsze uśmiechnięty, zawsze pogodny. Zawsze mówiąc o innych dobrze. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ksiądz Józef Śradzan o kimkolwiek powiedział coś złego. Był duszą towarzystwa, opowiadał dowcipy, był żartobliwy, dobrotliwy. A był bohaterem, bo był kapelanem powstańczego Żoliborza. Dokonał tam wielu niezwykłych czynów, ale nigdy się tym nie chwalił. Nie miał w sobie nic kogoś, kto zmusza innych do wysłuchiwania historii o swoim bohaterstwie czy swoich zasługach. Kiedy czasem proszono go, aby powiedział coś o powstaniu warszawskim, zawsze mówił o innych. Mówił o młodych ludziach, którym udzielał ślubu. Mówił o nawróconym Żydzie, który kazał się w powstańczej Warszawie ochrzcić. Nie wspominał o tym, że był ranny. Nie wspominał o tym, że ryzykował własnym życiem. Nie wspominał o swoich zasługach, o swoim bohaterstwie. Ksiądz Józef Śradzan, człowiek niezwykłej dobroci, człowiek ewangelicznego ubóstwa, człowiek niezwykłej cierpliwości. Później, kiedy byłem już starszy, mogłem zobaczyć, w jak ubogich warunkach żył ksiądz Józef Śradzan i jak drzwi jego plebanii się nigdy nie zamykały. Bo do księdza Józefa Śradzana przychodzili zawsze ludzie. Przychodzili biedni po pomoc, przychodzili zrozpaczeni po nadzieję. Przychodzili ludzie, z którymi kiedykolwiek się zetknął. Było coś niezwykłego w tym, że przychodzili do niego jego uczniowie, których uczył lekcji religii zaraz po wojnie. I mimo, że od tamtych czasów minęło 20-30 lat, to oni pamiętali swojego katechetę. To oni z tym swoim katechetą utrzymywali żywy kontakt. Ksiądz Józef Śradzan. Dla mnie święty kapłan, dla mnie kapłan, który może być wzorem, jak kroczyć za Chrystusem. Później miałem tą przyjemność, że jako historyk pochyliłem się nad życiem księdza Józefa Śradzana. Napisałem dwa artykuły do takiej książki zawierającej różne wspomnienia, fragmenty biografii księdza prałata. I wtedy, zgłębiając jego młodość, tą heroiczną młodość w czasie powstania warszawskiego, gdzie służył, gdzie został oznaczony Krzyżem Walecznych, ale i potem w komunistycznej Polsce, kiedy działał aktywnie z młodzieżą w Kaliszu, kiedy działał bezinteresownie, aby tych młodych ludzi w tym trudnym powojennym czasie, w tym czasie narastającego komunistycznego zniewolenia, prowadzić do Boga jego Kościoła. Wtedy sobie uzmysłowiłem, jak wielkie miałem szczęście, że spotkałem na swojej drodze księdza Józefa Śradzana, że był przy mnie wtedy, kiedy byłem dzieckiem, wtedy, kiedy byłem młodzieńcem, wtedy, kiedy wchodziłem w dorosłe życie.